psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. Dzisiaj w audycji omówimy problem psiej reaktywności. Czym właściwie jest i jak się objawia? O tym opowiem już za chwilę.
Psy, koty i inne kłopoty.
Wysoka pobudliwość, czyli nadmierna reaktywność, to problem w większości psów, jakie zdarza mi się konsultować. Jest to problem, który najczęściej nie jest brany jako clue niechcianych zachowań psa, no a niestety często nim jest. Z jakimi problemami kojarzy się pies, który w oczach właścicieli ma za dużo niespożytej energii? No na pewno jest to pies, który szaleje na widok gości, skacze, drapie, gdzieś tam szczeka, próbuje zębami chwytać za ręce. Poza tym też chwyta właścicieli gdzieś tam za ręce, czy skacze na niego, kiedy on chce go pogłaskać, albo chce się z nim pobawić. No oczywiście to jest standard przy przywitaniach. Piszczy, wyje i krąży po mieszkaniu w przypadku separacji, czyli ma problem z separacją, który najczęściej jest określany przez wszystkich mianem lękiem separacyjnym. Niszczy rzeczy w domu, kiedy właścicieli nie ma. Często chodzi po domu za właścicielami, nawet jeśli był na spacerze, dysząc. Ciągle przynosi piłkę, żeby ją rzucać. Ma bardzo płytki sen. Każdy szmer albo ruch właściciela go wybudza. Kradnie jedzenie ze stołów i blatów. Ciągle wymusza smakołyki. Szczeka przed wyjściem na spacer. Szczeka na klatce schodowej. Szczeka na przechodniów. Szczeka na inne psy. Szczeka w obecności hałasów. Szczeka na właścicieli, aby wymusić jakąkolwiek aktywność, na przykład zabawę. Lubi uciekać na spacerach, raczej nie jest odwoływalny. W domu goni ogon, wylizuje łapy. Na spacerze szarpie smycz. Atakuje i wyrywa do psów. W domu chwyta właścicieli zębami za ręce w formie wymuszenia zabawy albo jakiejś aktywności. Podchodzi i uderza pyskiem właścicieli, aby wymusić jakąś aktywność. Szarpie domowników za ubrania. Skacze bez wyraźnego powodu. Chodzi za nimi i uwiesza się nogawek, szczególnie w przypadku szczeniaków. Wykonuje gesty kopulacyjne na gościach albo nawet domownikach. Albo w poduszkach też na przykład w domu, czy innych pluszakach. Goni kota, z którym przyszło mi mieszkać i tak dalej, i tak dalej. Zachowania te są oczywiście spowodowane naszymi błędami, a nie tym, że pies ma coś nie tak z głową. A zapewniając zwierzęciu głównie aktywności pobudzające, no tylko sami się o takie zachowania prosimy, ponieważ w naturze pies pobudza się w zupełnie inny sposób niż w naszych domach. Po pierwsze, długie zabawy w grupach rodzinnych psów czy w grupach socjalnych psów to rzadkość. Najczęściej ta aktywność jest szybka, trwa około 5 minut. Zaraz po niej następuje wyciszenie i eksploracja. Poza tym pogoń łowiecka, czyli w celu zdobycia pokarmu, która zdarza się bardzo rzadko. Jest mowa o tym według badań, że psy, nawet takie w Indiach czy na południu Włoch, zdziczałe grupy psów polują na zwierzynę raz na rok, raz na dwa lata, ponieważ głównie są zbieraczami. Natomiast jeżeli już zdarzy im się na coś zapolować, oczywiście proszę nie mylić grupy socjalnej z grupami samców maroderów na wsiach, które często zabijają daniele, bo to jest zupełnie coś innego. Także jeżeli ktoś chciałby tutaj zadzwonić i powiedzieć, ja widziałem psy, które gonią zwierzynę, a pani mówi, że goni co dwa lata. Tak, bo to nie jest grupa socjalna. My nie mówimy tutaj o zagłodzonych grupach samców, psów, które biegają po wsiach. Takie faktycznie mają tendencję do atakowania trzody chlewnej, atakowania jakichś grup jeleni czy saren. Widziałam takie na filmie, które goniły łosia, ale nie o tym mowa. Mówimy tutaj o stabilnej grupie zdziczałych psów, a nie o pieskach, burkach, które uciekły z łańcucha. Jeszcze raz, pogoń owiecka właśnie to jest ten element, w którym pies się pobudza. Wspomniałam, że jest rzadka, natomiast po niej następuje jedzenie, czyli rzucie, trawienie, lizanie, leżenie, no albo porażka, czyli zakończona zbieractwem chęć chociażby znalezienia czegokolwiek do zjedzenia. I jest to całkowicie normalne. Pamiętajmy też, że w przypadku pogoni łowieckiej uruchamia się właśnie element łańcucha łowieckiego odpowiedzialny za pogoń oraz łup. I w tym momencie drapieżnik nie jest do końca pewien, czy on tą, czy on tę ofiarę dogoni, a nawet jeżeli ją dogoni, to czy uda mu się ją powalić i zabić. Czyli tak naprawdę pogoń i łup jest jednym z najbardziej stresujących elementów życia takiego drapieżnika, a my bardzo często takie zachowania pobudzamy. I absolutnie nie mówię tu o tym, żeby wysyłać psy na sarny czy na inne zwierzęta, chociażby na ptaki, co często widzę w miastach, gdzie ktoś się, mówiąc puszcza swojego pieska w grupę wrączy czy gołębi i mówi, no bo on musiał się wybiegać. No, to też jest niestety pobudzanie tego łańcucha łowieckiego i to jest strasznie niefajne. Chociażby z punktu widzenia takiego, no nie wiem, bycia dobrym dla innych zwierząt. Natomiast wracając, wystarczy, że będziemy rzucać psu piłkę. I to już wystarczy. O tym wystarczy. O tym dzisiaj będę też wam mówiła. Trzecia sprawa, w jakiej psy w naturze się pobudzają, to obrona własna. Jest to oczywiście naturalna reakcja na zagrożenie. Po niej następuje aktywne przeganianie wroga albo podporządkowanie się, ewentualnie ucieczka, w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. No i czwarta, ostatnia rzecz to reprodukcja, która polega na przegonieniu rywala i połączeniu się z partnerem. Jest to też element dosyć pobudzający dla psa. Są to naturalne wzorce pobudzenia, wpisane w etogram psa, a większość z nich kończy się poszukiwaniem przez psa chwili wytchnienia, wyciszenia, ulgi. U nas w domu natomiast psy są stale pobudzane. Zobaczcie taki przeciętny harmonogram dnia psa. Rano pies idzie na spacer. No i ten spacer oczywiście jest krótki. Nikt tutaj nie powie mi, że ktoś idzie dłużej na spacer z psem niż na 15 minut. Oczywiście mówię tutaj ogólnie, są takie jednostki, które chodzą na godzinę, co też nie jest dobre, żeby z psem 3 razy dziennie po godzinę czy półtorej chodzić, bo to też jest przebodźcowanie i też jest pobudzenie. Natomiast pies idzie rano na, nie wiem, 5-10 minut, bo właściciel nie ma czasu. Czasami właściciel weźmie piłkę i będzie biegał z psem. A po spacerze czas na śniadanie, karma najczęściej w naszych domach no nie jest najwyższej półki, inflacja, mamy jakby dla siebie rzadko czas na to, żeby znaleźć coś lepszego do jedzenia, a pies będzie jadł super karmę. No nie, ale też marki marketowe, które mają po 4% mięsa, wcale dla naszego psa zdrowe nie są. No i mają co? Mają węglowodany, które dodatkowo pobudzają. Tutaj też między innymi zaraz powiem o węglowodanach. Potem pies ze smutkiem w oczach obserwuje opiekunów zbierających się do pracy. Często też chodzi za nimi w stresie, bo wie, że zaraz zostanie sam. Opiekunowie wychodzą, pies skomle pod drzwiami, nie ma go około 6, czasami do 12 godzin, w zależności od pracy opiekuna. Po powrocie ogromna ekscytacja, skakaje na właściciela. Właściciel zakłada psu obroże i wychodzi z nim na dłuższy spacer. W drodze czasami popędza psa, no bo spieszy się, żeby wyjść gdzie indziej. Nie mówię tu oczywiście o codzienności, ale czasami się tak zdarza, że właściciel oczywiście po jakimś czasie będzie wychodził na kolejne, nie wiem, na jakieś spotkanie, tak? No bo dlaczego nie? Potem pies dostaje obiad. W międzyczasie jeszcze pies dostaje dużo smakołyków bogatych w węglowodany. Znowu te węglowodany. Albo gryzak w postaci marchewki. To też same węglowodany. Bo surowej marchewki pies nie jest w stanie do końca strawić i żadnych mikro, makro elementów specjalnie z niej nie odzyska. Dużo lepiej podać psu gotowaną marchewkę, jeżeli chcemy już ją podać. Natomiast marchewka w formie gryzaka, na przykład marchewka mrożona, no to są puste węglowodany, które będą dodatkowo psa pobudzały. No i pies obserwuje właścicieli w nadziei, że coś porobią. Czasami się oczywiście zdarzy, że pies wyjdzie sobie na trening i też to często jest trening, który jest wysoko pobudzeniowy, a czasami właściciel wychodzi na kolejne 3 godziny. No i po powrocie pies szaleje, właściciel wychodzi z nim na kolejny bardzo krótki spacer, no i psa zamykamy w drugim pokoju, zwierzę śpi przez 8 godzin. Bardzo często jest tak, że opiekunowie nie chcą spać w pokoju z psem. Absolutnie nie twierdzę, że jest to nieprawda. Jeżeli mamy dużego psa, no to niewielu decyduje się na takie poświęcenie, żeby z takim psem spać i oczywiście to nie jest wymóg. Natomiast zdarza się często, że na przykład pies jest zamykany na przykład w kennelu i wtedy to już jest tak, tak wysokie pobudzenie dla psa, że on musi być 8 godzin w domu sam i też często jest wtedy zamykany w kennelu i kolejne 8 godzin, kiedy on śpi w tym kennelu. Znam takie psy i takie psy to jest po prostu wulkan energii i wulkan problemów. Oczywiście jest to scenariusz bardzo czarny, najczarniejszy mogłoby się wydawać, natomiast wiele psów na całym świecie spędza swoje życie właśnie niestety w ten sposób. No i w przypadku naszych psów, jeżeli sobie troszeczkę pomyślimy, to przynajmniej 3 z tych elementów są takie same jak tutaj, są tak samo pobudzeniowe. Reaktywność z definicji jest to stan silnego pobudzenia, który przejawia się w zmianie zachowań przy obecności specyficznego dla danego osobnika bodźca. Jest ona każdorazowo spowodowana stresem, a stres można podzielić na 4 rodzaje, o czym opowiem Wam tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
Dzisiaj rozmawiamy o reaktywności, o nadreaktywności oczywiście u psów, która no, jest stanem silnego pobudzenia i jest powodowana przez stres. A stres możemy podzielić na 4 rodzaje w zależności od nacechowania. Wyróżniamy stres pozytywny, czyli taki związany z zabawą albo ze zdobyciem jedzenia. Stres negatywny, związany z niemożliwością osiągnięcia celu albo wyjścia z problemowej sytuacji. No i w zależności od czasu trwania wyróżniamy stres chwilowy, czyli rozpoczyna się w kilka sekund i kończy po upływie kilku minut lub godzin, no i stres chroniczny, czyli inaczej przewlekły, który rozpoczyna się w kilka sekund, a trwa kilka dni lub nawet miesięcy. Każde silniejsze pobudzenie psa powoduje pogłębienie się jego reaktywności, ponieważ reakcja jest wzmacniana. Można powiedzieć, że praktyka czyni mistrza. W tym wypadku pies staje się mistrzem pobudzania się. Co za tym idzie, z pojedynczych stresów pies zaczyna mieć do czynienia ze stresem chronicznym i bynajmniej nie jest to sytuacja komfortowa dla psa, stąd wynikają wszystkie wcześniej wymienione problemy. Nie ma tu też znaczenia, czy jest to pies zestresowany negatywnie, czyli pies na przykład z wiejskiego przytuliska, który zamieszkał w bardzo hałaśliwym centrum Poznania, czy też jest to pies, który codziennie ćwiczy się w pobudzaniu, na przykład biegając za piłką po domu i w parku. W trakcie takiego pobudzania w mózgu wydzielają się neurotransmitery pobudzające, czyli dopamina, noradrenalina i glutamina, natomiast we krwi i tkankach zaczyna krążyć adrenalina oraz kortyzol. Ten ostatni jest tak zwanym hormonem stresu i jest wydzielany głównie w stresie przewlekłym. Jest jeszcze jedna ważna różnica między kortyzolem a pozostałymi hormonami. Poziom adrenaliny, dopaminy, noradrenaliny i glutaminy wzrasta szybko, a po upływie fazy kulminacyjnej i stresu, już w fazie ulgi, opada, wracając do normy. Natomiast kortyzol w miarę kolejnych stresogennych epizodów wzrasta i potrzebuje czasu oraz przede wszystkim homeostazy organizmu, czyli takiej równowagi organizmu, o czym zaraz powiem, aby wrócić do normy. No i ta homeostaza, czyli stan, w którym organizm utrzymuje wewnętrzną równowagę przez regulację procesów fizjologicznych. Zwiększenie kortyzolu spowodowane stresem jest samonapędzalne, ponieważ im wyższy poziom kortyzolu, tym mniejsza odporność na każdy nowy stres. Każdy nowy stres powoduje znowu podwyższenie kortyzolu i tak dalej mamy koło zamknięte. W organizmie występują również hormony, które pomagają oczywiście w hamowaniu reakcji na stres. Jest to kwas gamma-aminomasłowy, w skrócie GABA oraz serotonina. Dzięki wydzielaniu tych dwóch neurotransmiterów psie ciało jest w stanie wrócić do normy. Jednak przy silnym stresie, szczególnie przewlekłym, wydzielanie tych związków może być niedostateczne albo zaburzone. Dlatego tak ważne jest zmienienie postępowania w przypadku psa reaktywnego i zapewnienie mu odpowiedniego rodzaju aktywności, które mogą go wyciszyć. Jak zapewnić taką psią homeostazę organizmu? Po pierwsze, regularne posiłki. Posiłki, które są niskowęglowodanowe. Regularne wypróżnianie się, czyli chodzimy z psem odpowiednio regularnie na spacery, ani za długie, ani za krótkie. Niezachwiany niczym sen, czyli psa nie wybudzamy. Aktywności umysłowe i fizyczne. No, tym odpowiednie też treningi dla psów ras pracujących, no i ogólne poczucie bezpieczeństwa. Wydawać by się mogło, że pies ma u nas w domu zapewnioną znakomitą większość tych rzeczy, więc no dlaczego zachowuje się jak pies reaktywny? Bardzo istotną rzeczą jest, aby zrozumieć, że w tym wypadku większość, w cudzysłowie, to za mało. Spełnione muszą być wszystkie warunki bez wyjątku. Opiszę Wam po kolei, co oznaczają te warunki i jakie są najczęstsze błędy właścicieli w ich kwestii, które powodują właśnie reaktywność psa. Pierwsze to właśnie te regularne posiłki. Jedzenie, prosta rzecz, wydawać by się mogło, natomiast nie zawsze. Są różne metody karmienia psa, począwszy od karm gotowych, na surowym jedzeniu kończąc. Bez względu na to, którą opcję wybierzecie, musicie wziąć pod uwagę jeszcze inne elementy. Po pierwsze, nie każdy pies o tej samej wadze będzie potrzebował tyle samo kalorii. Powolny i ociężały bulldog angielski o wadze 20 kg nie powinien dostawać tyle samo kalorii, co hart perski o tej samej wadze, ponieważ ich zapotrzebowanie energetyczne związane z aktywnościami fizycznymi jest zgoła inne. Podobnie pies z nadwagą o wadze 20 kg nie będzie dostawał tyle samo karmy, co pies o standardowej wadze średniej 20 kg. Kolejna sprawa. Nie każdy dorosły pies musi być karmiony tylko 2 razy dziennie. Niektóre bardzo pobudliwe psy, które mają skłonność do kradzieży ze stołu, które zjadają swoją karmę w 3 sekundy, powinny dostawać od 3 do nawet 4 posiłków dziennie i nie ma w tym nic złego, oczywiście w ramach kaloryczności danych posiłków. Czasami powodami złodziejstwa jest po prostu pusty żołądek, szczególnie w przypadku źle dobranej diety, zbyt małej dawki karmy, albo też zły hormonogram żywienia, na przykład karmienia psa tylko raz w ciągu doby, bo to się sprawdza dla niektórych psów i nawet dowiedziono w badaniach jednych, że psy karmione raz to psy bardzo szczęśliwe, bez problemu z otyłością i tak dalej, ale to muszą być psy, u których spełnione są wszystkie inne warunki, które faktycznie już tą homeostazę organizmu mają i które nie mają problemów, szczególnie z jedzeniem. Pamiętajmy, że pobudzony, reaktywny pies będzie miał skłonność do jedzenia resztek z ziemi na spacerze, ponieważ jest to pies, który jest wiecznie głodny. Niektóre psy wolą mieć jedzenie, które stoi w misce cały dzień i o tym też trzeba pamiętać. Według psich sportowców no nie wpływa to zbyt dobrze na motywację psa, natomiast u psów pobudliwych może to być pomocne rozwiązanie. Psy takie mimo wszystko i mimo wszelkich prób nie chcą jeść karmy wydanej o konkretnych porach. Natomiast jeżeli jedzenie stoi, zjadają całą miskę przez cały dzień, podchodzą do niej kilkakrotnie w przeciągu doby. Oczywiście dotyczy to tylko i wyłącznie karmy suchej, bo nie wyobrażam sobie podrobów i surowego mięsa albo karmy mokrej, które miałyby stać w misce przez 12 czy 24 godziny. Takie zachowanie psa może być spowodowane brakiem konsekwencji w wydawaniu smakołyków albo też częstych ich podawaniem w trakcie dnia. Czy nawet częściej takie zachowanie będą prezentowały psy, których właściciele są podatni na ich błaganie o kolejne porcje smaczków. Ale też musimy pamiętać, że pies ma naturę zbieracza, więc czasami zdarzają się psy, które po prostu lubią sobie same gdzieś wydozować to jedzenie, natomiast oczywiście wszystko w granicach rozsądku, żeby pies nie miał nadwagi. Odnośnie pierwszego jeszcze naszego punktu, o tym, że nie każdy pies o tej samej wadze będzie potrzebował tyle samo kalorii, a więc też największym błędem jest przeszkadzanie psu w posiłku. Może być ono nieintencjonalne, czyli na przykład złe umiejscowienie miski albo legowiska, na którym pies je zdobycz. Na przykład obgryza sobie kość mięska albo gryzie jakiegoś gryzaka na przelocie i pies musi bronić zdobyczy przed innymi, albo intencjonalne, na przykład przeszkadzanie psów posiłków, wymaganie, by zawsze oddawał jedzenia, by można było grzebać mu w jedzeniu lub nawet w pysku, kiedy ten się posila, czy też teoria dominacji, czy tutaj mamy właśnie do czynienia z teorią dominacji i tym, że człowiek musi być alfą w stadzie. Pies nie jest człowiekiem, człowiek też nie jest psem. I nigdy nie będzie w oczach psa kimś, z kim można rywalizować o dominację. Psy w grupie nie wyrywają sobie jedzenia z pysków, żeby okazać wyższość. Ponadto nikt nie lubi, kiedy wkłada mu się ręce do talerza. My jako samolubni ludzie mamy tendencję do pojmowania siebie jako jedynego gatunku najwyższego w randze, czyli antropocentryzm. Jedynych mogących odczuwać emocje. Nic bardziej mylnego i nie jest to bynajmniej uczłowieczanie zwierzęcia, a stwierdzenie faktu poparte opartego setkami badań. W przypadku odbierania psu jedzenia na siłę pojawia się agresja zasobowa, która dodatkowo ma związek z takimi czynnikami jak złe umieszczenie legowiska, czyli legowisko, które jest w miejscu, które jest niespokojne, ponieważ ono powinno być w miejscu dostępnym głównie dla psa, na przykład w rogu pokoju, najlepiej zaraz od okna, czyli od hałasów, a przede wszystkim nigdy na korytarzu albo w okolicy drzwi, tym bardziej wejściowych. Tutaj legowisko stało, jeżeli legowisko stało na przelocie, no to pies będzie też się bardzo denerwował i będzie próbował właśnie bronić zasobów, które ma na tym legowisku, obojętnie czy to jest jedzenie, czy to są zabawki. Druga sprawa to brak nauki psa jedzenia w bezpiecznym miejscu albo braku bezpiecznego miejsca. Taki pies będzie jadł poza legowiskiem w miejscu, które uzna za stosowne. Możemy czasami sobie myśleć, no kupiłem mu takie piękne legowisko i tak wszystko z niego wynosi, gdzieś zabiera na kanapę albo chowa się za fotelem. Nie czuje się bezpiecznie. Nauka obrony zasobów poprzez niepewność psychiczną w trakcie spożywania posiłków, czyli zabieranie, wyciąganie, zmuszanie psa do oddawania pokarmu. Oczywiście nie może być tak, że nasz pies tutaj będzie nam prezentował zachowania agresywne, natomiast absolutnie nie pomożemy mu zabieraniem i wyciąganiem mu z pyska. Jeżeli nasz pies próbuje zaatakować nas albo próbuje zaatakować dziecko w trakcie jedzenia, najlepiej skonsultować się z behawiorystą. Tutaj nie będziemy omawiać takich przypadków, ponieważ uważam za wysoce nieetyczne, jeżeli chodzi o mój zawód, podawanie gotowych przepisów na to, jak radzić sobie z agresją, ponieważ taki przepis nie należy do każdego psa. Można powiedzieć, że traktujemy to troszeczkę jak metodę zamka i klucza. Mamy konkretnego psa i do niego dostosowujemy metodę. Czasami 4 różne psy z zachowaniem zasobowym dostaną ode mnie 4 różne przepisy, więc nie mogę wam tutaj powiedzieć, jak reagować, jeżeli nasz pies atakuje nas w obliczu posiadania czegoś między łapami. Jeżeli chodzi o stosowanie przemocy wobec psa, którego strach tak wzrósł, że on gdzieś się reaguje agresją i w efekcie zakładanie kagańca na siłę, czy też na siłę chwytanie tego jedzenia, które pies ma w pysku, w życiu tego absolutnie nie można robić. To też jest czynnik, który powoduje, że pojawia się agresja zasobowa. I tutaj też podkreślę jeszcze raz, że w tej edukacji absolutnie nie będziemy omawiać agresji związanej z obroną zasobów. Należy jednak pamiętać o tym, że u psów problem ten nigdy nie występuje w pojedynkę. Jest silnie związany z całkowitym zaburzeniem dobrostanu psa oraz zanikiem zaufania do właściciela. Więc jeżeli pies w ten sposób się zachowuje, to nie ma zaufania do opiekuna. Jeżeli pies ze smutkiem na oczach i strachem odchodzi w każdym momencie, kiedy człowiek powie mu nie, zostaw to już, no to znaczy, że były też wdrożone kary i że coś tam się już bardzo złego zadziało, a gdyby dziecko spróbowało odebrać taki smakołyk, wtedy może się okazać, że pies będzie silnie agresywny. Natomiast nie o tym dzisiaj w mojej audycji. Rozmawiamy dzisiaj właśnie o warunkach takich, które powodują, które mają zapewnić psu homeostazę organizmu w związku z tym, żeby pies po prostu nie był reaktywny, żeby jego reaktywność była na normalnym poziomie. Teraz o regularnych posiłkach, a tuż po krótkiej przerwie o regularnych spacerach.
Psy, koty i inne kłopoty.
Homeostaza, czyli równowaga organizmu, to ograniczenie stresu i aktywności pobudzających, a raczej pilnowanie, żeby ich ilość oscylowała w granicach normy. Nie ma bezstresowego życia. Tym bardziej, że powiedzieliśmy sobie, że stres może być też pozytywny. Przed przerwą opowiedzieliśmy sobie, jak zapewnić psu homeostazę organizmu, zapewniając mu regularne posiłki i nie przeszkadzanie mu też w tych posiłkach. A teraz pora na regularne spacery, związane też z potrzebami fizjologicznymi, prawda? Psy są jedynymi zwierzętami, tak naprawdę, jak sobie pomyślimy, od których my wymagamy, aby wytrzymywały ogromną ilość czasu zanim się wypróżnią. Wszystkie inne zwierzęta mogą się załatwiać, kiedy chcą. Czyli na przykład mamy koty, które się załatwiają do kuwety, konie, które sobie załatwiają się w swoim boksie, rybki w akwarium, gady w swoich terariach, papugi w swojej klatce. Psy są uzależnione od nas. W naszym mieszkaniu, w bloku, mają dostęp do łazienki tylko co najwyżej 3 razy dziennie. Do łazienki, czyli oczywiście do spaceru. Jakość spacerów ma tutaj też ogromne znaczenie i pozostawia wiele do życzenia często. Pies powinien mieć 2 krótsze spacery, około 15-20-minutowe oraz jeden bardzo długi spacer, który powinien trwać około 40 minut do godziny. Zalecane są czasami dłuższe, ale nie codziennie. Dłuższe w sensie 1,5 godziny do 2, natomiast pamiętajcie, żeby psa też nie przebodźcować, ponieważ jeżeli będziemy chodzili z nim na 3, 4, 5 spacerów, w tym 2 krótsze i 3 długie, to dla niego, szczególnie jeżeli to jest młody pies albo szczeniak, wcale nie będzie to nic dobrego, ponieważ będzie to po prostu przegięcie w drugą stronę. Oczywiście nie możemy też zakładać, że dla każdego psa od kołyski aż po grób wystarczą 3 spacery dziennie. Niektóre będą potrzebowały tego częściej, na przykład starsze psy, które cierpią z powodu problemów ze stroną układu moczowego, a jak wiadomo, wstrzymywanie w takich wypadkach jest bardzo szkodliwe. W związku z tym psiego seniora należy zabierać spacer przynajmniej 5 razy dziennie. No i nie ma tutaj, że boli, po prostu trzeba, jest to potrzebne. Tak samo jak starsze osoby potrzebują korzystać z toalety częściej, tak samo starsze psy. No i oczywiście wiadomo, szczeniaki również potrzebują tego często, ale my tutaj bardziej tego pilnujemy, no bo starszy pies się nam w domu nie załatwi. No, szczeniak dlaczego by nie? Od czasu do czasu powinniśmy też brać psa na spokojny spacer do lasu, oczywiście na smyczy. Ma być to czas na powolny spacer z dużą ilością węszenia, odkrywania nowych miejsc. Staramy się też do psa mówić spokojnie, powoli. Jeśli ktoś jest zakochany w podróżach górskich, pies również może oczywiście na większość szlaków z nami pójść, jest mile widziany i będzie to dla niego na pewno wspaniała przygoda. Natomiast pamiętajmy tutaj o też kondycji psa. Szczeniąt i młodych psów przed zakończeniem budowy kości i starszych psów, które już nie domagają, raczej nie zabieramy na górskie wyprawy. Na spacery standardowe bierzemy smakołyki, bierzemy różnego rodzaju zabawki, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić psu dużo rozrywki, nie tylko fizycznej, ale też umysłowej. I tutaj to jest bardzo, bardzo istotny element, żeby starać się zawsze w przypadku aktywności umysłowych robić ich przynajmniej 2 razy tyle, ile aktywności fizycznych. No a bardzo często na spacerze co? No piłka i rzucamy. I potem jeden smakołyk, siadłapka waru i idziemy do domu. Dla psa to jest zbyt wysokie pobudzenie. Absolutnie taki pies nie będzie w stanie się uspokoić po powrocie do domu, ponieważ będzie zbyt pobudzony. Musimy pamiętać, że najlepiej spacer kończyć czymś spokojnym. Możemy wyjść z psem na spacer, porzucać mu piłkę, jeżeli bardzo tego potrzebujemy. Natomiast ja zalecam, żeby rzucać psu piłkę tylko i wyłącznie takiemu, albo nawet nie rzucać, a rzucać psu odpowiedni aport, tylko takiemu, z którym faktycznie ten aport ćwiczymy. Jest dużo innych fajnych, ciekawych zabaw na zewnątrz. Można na przykład wziąć szarpak i się z psem pobawić w szarpanie szarpakiem. Jak pies nie oddaje szarpaka, weźcie 2 takie same. Pobawcie się chwilę jednym. Dajcie go psu, oczywiście, który będzie podpięty pod linkę, chyba że będzie w jakimś zamkniętym terenie. Pies sobie biega z tym jednym szarpakiem, a my z zapazuchy wyciągamy drugi i się bawimy. Pies tamten zostawia, tym się szarpiemy i znowu podnosimy tamten, no i zabawa się po prostu zapętla. I to jest początek spaceru. Początek spaceru, fajnie, wysokopobudzeniowe rzeczy. Można też oczywiście, jeżeli pies jest odwoływalny, spuścić w legalnym miejscu psa ze smyczy, żeby pies się też wybiegał. A pod koniec spaceru już aktywności umysłowe. Bardzo często mówiłam wam o takiej aktywności jak sniffari, czyli chowanie smakołyków. Bierzemy sobie 4 rodzaje różnych ciekawych smakołyków i je po prostu chowamy w różne miejsca, dzięki czemu pies będzie mógł, jakby inaczej, dzięki czemu pies, który będzie musiał je wyszukać, będzie się też umysłowo męczył. No i końcówka spaceru już powinna być zupełnie zupełnie spokojna. Staramy się psu za dużo koment nie wydawać, żeby pies po powrocie do domu był po prostu spokojniejszy. A co jeszcze jest bardzo istotne? Jak wracacie do domu po takim spacerze, szczególnie takim z dużą ilością rozrywek, warto od razu wydać psu jakiś gryzak, którym będzie mógł sobie ten stres też zrzucić. Bo w przypadku młodych psów, co mamy najczęściej? Mamy najczęściej bieganie w kółko po spacerze i robienie naprawdę niezłej zadymy w sytuacji, w której pies po prostu już nie radzi sobie zupełnie ze swoim pobudzeniem, wchodzi do domu, jest na bezpiecznym terenie. Prawdopodobnie też taki pies albo był za mało wybiegany, albo za dużo wybiegany. No i pies wchodzi do domu, odpala się i zaczyna biegać. Jedna kanapa, fotel, kanapa, dywan, fotel, kanapa, dywan, fotel. I my się dziwimy. No przecież biegał przed chwilą, przecież rzucałem mu piłkę. Tak, ale nie było dla psa możliwości wyciszenia się, więc organizm tylko i wyłącznie zna potrzebę pobudzania jako radzenia sobie ze stresem. Aby musimy sprawić, żeby pies potrafił się też wyciszać, a nie tylko pobudzać w momencie, kiedy wzrasta poziom kortyzolu. To jest bardzo, bardzo ważne. Trzecia sprawa teraz. Niezachwiany niczym sen. Pies powinien mieć zapewnione od 10 do nawet 16 godzin snu na dobę. Jest to cecha osobnicza. Dla szczeniaka 14-16 godzin to norma, niektórzy mówią nawet do 18, a dla psa seniora oczywiście ten sen będzie troszkę krótszy w nocy, a w dzień będą częstsze drzemki. Sen ma dwie fazy. U psa w pierwszej fazie dochodzi do regeneracji komórek mózgowych, a w drugiej dochodzi do odbudowania komórek ciała. Pies, który śpi albo odpoczywa tylko 8 godzin dziennie, to człowiek, który śpi 4 godziny dziennie. Wiele osób budzi psa, kiedy ten na przykład leży w nieodpowiednim miejscu, no bo położył się na przejściu i zdążył tam zasnąć, a my przecież chcemy iść do kuchni i nie mamy czasu, żeby psa jakby ominąć, po prostu go gdzieś tam budzimy komendą, wstawaj już, wyjdź. I pies też się wybudza w tym momencie ze swojego snu. To jest właśnie to zachwianie snu. Pies na przykład jest wybudzany w momencie, kiedy drży, rusza się albo piszczy, szczeka w trakcie snu. No, pies jest wybudzany, bo nie może na przykład człowiek się oprzeć i dotknięcia go ze względu na jego urok. Takich rzeczy, moi drodzy, nie robimy. Pies musi mieć zapewniony sen zarówno w dzień, jak i w nocy. A my nie mamy prawa go bez sensu dotykać czy budzić. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, że przeszkadzamy psu w spaniu, na przykład wołając go, kiedy on akurat odpoczywa. To, że jest 16 i właśnie o tej godzinie pies każdego dnia z wami wychodzi na spacer albo dostaje jeść, nie oznacza to, że musimy specjalnie wybudzać psa. Możemy też zaczekać do momentu, aż zwierzę samo się wybudzi. Nie tylko wybudzanie przez nas ludzi może powodować złą jakość snu u psa, deformacje genetyczne, podniebienia, tchawicy i nosa, na przykład uraz brachycefalicznych, takich jak buldogi, buldożki, kawaliery, mopsy, shih tzu i wiele, wiele innych, powoduje wybudzanie się psów poprzez zablokowanie górnych dróg oddechowych albo niedotlenienie, czy też chorobę zwaną bezdechem sennym. Poza tym psi sen może zostać zaburzony również dlatego, że pies w nocy jest oddzielony od grupy rodzinnej. Niektóre psy nie radzą sobie śpiąc w innym pomieszczeniu. Pies, który zostaje sam na 8 godzin, nie odpoczywa. Jego sen wówczas jest bardzo płytki. Naukowcy dowiedli, że u większości psów, które zostają same, mimo iż w ciszy i spokoju, no niestety się nie wysypiają. Separacja paradoksalnie powoduje pobudzenie i wzrost poziomu kortyzolu, nawet u zwierzaka, który nie niszczy i nie wokalizuje, chociaż u tych poziom kortyzolu jest oczywiście niższy. Pies będący sam w kojcu na zewnątrz, otoczony milionem strasznych dla niego dźwięków, nigdy na długo nie zaśnie. Pies będący zamknięty w kennelu na noc również często się nie wysypia. Oczywiście nie mówimy o każdym, ale dużo takich psów, szczególnie młodych, których ktoś próbuje na siłę nauczyć, nie wysypia się. Podobnie pies, któremu zostają zamknięte drzwi do sypialni właścicieli. Taki pies też się nie wysypia, jeżeli nie był nauczony przebywania sam, bo to nie jest tak, że możemy psa teraz dzisiaj wyrzucić za drzwi i powiedzieć, słuchaj, no, Zuza powiedziała w audycji, że psy mogą spać sobie po drugiej stronie bramki albo drzwi, no to wiesz co, ty też możesz potrafić. Mogą, ale trzeba ich tego nauczyć i często jest to długa droga, szczególnie jeżeli mamy psa, który no długo kilka lat był uczony tego, że może spać czy to z nami w pokoju, czy nawet z nami w łóżku. I jeszcze drążąc ten temat snu, bo na pewno dzisiaj tej audycji reaktywności nie skończymy i ona się skończy na kolejnej audycji. Dlaczego nie można budzić psa, który piszczy w trakcie snu, drży i się rusza? Przecież on ma, słuchajcie, koszmar. No to jak nie możemy go wybudzić? Co ja w ogóle gadam? Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że sobie śpicie i macie sen. Oczywiście dzieci bardzo się boją koszmarów i najchętniej chciałyby zostać wybudzone, tak? Natomiast już my jako dorośli, wyobraźmy sobie, że mamy jakiś koszmar. Idziemy na rano, na siódmą, musimy wstać, czy na szóstą, bo idziemy do pracy. I musimy się rano ogarnąć do wyruszenia do tej pracy. I ktoś z naszej rodziny, czy partner, czy rodzice wybudzają nas ze snu o drugiej w nocy, czy o trzeciej w nocy i mówią: słuchaj, bo krzyczałeś, bo spałeś. My w tym momencie jesteśmy totalnie przemęczeni. Przechodzi przez nas taki po prostu zimny dreszcz zmęczenia. Jesteśmy zupełnie inaczej, nawet nie wiemy, gdzie jesteśmy. Bardzo często nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, co nam się śniło. To nie jest dobre i dokładnie to samo, moi drodzy, odczuwa pies, który będzie wybudzany przez nas. Co ciekawe, drżenie i ruszanie się, czyli takie napięcia mięśni, oznacza: jestem w drugiej fazie snu, w fazie snu REM i regeneruję mięśnie, czyli jestem w trakcie snu głębokiego. Pies, który jest stale wybudzany właśnie przez to, że piszczy, rusza się albo drży, będzie miał zaburzenia, jeżeli chodzi o regenerację mięśni. Taki pies, takiego psa będą ciągle te mięśnie bolały, a z bólu też pies jest w stanie się pobudzać. Miałam takiego psa, którego pani przez otrzeniaka wybudzała. I była bardzo zdziwiona, jak przyszłam na konsultację, że psa się absolutnie nie wybudza ze snu. I pies był potwornie pobudzony. Oczywiście to wybudzanie absolutnie nie było podstawą jego pobudzenia. Było jednym z czynników, które powodowały, że pies w taki sposób, a nie inny reagował. Natomiast muszę was tutaj ostrzec, żebyście w życiu tak nie robili. Nie wybudzamy psa, kiedy ma koszmary. Pies też, co ciekawe, uczy się w trakcie takich koszmarów. Uczy się radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Też przypomnijcie sobie swoje sny, jak były straszne. Budzimy się: ojej, nigdy w życiu bym tego nie zrobił, nigdy w życiu bym tego nie zrobiła. Udowodniono naukowo, że u psów również uruchamiają się takie części mózgu, oczywiście psa podłączone do odpowiednich maszyn, które są odpowiedzialne za uczenie się. Także pies uczy się w trakcie snu i są na to dowody naukowe. To już wszystko, słuchajcie, w dzisiejszej audycji. W następnej będziemy sobie dalej rozmawiać o reaktywności u psów i o tym, jak sobie z nią radzić. Ja bardzo serdecznie wam dziękuję za obecność przed odbiornikami. No i zapraszam was w każdy poniedziałek, środę i piątek na ciekawostki ze świata zwierząt, ze świata przyrody, ekologii. No i oczywiście słyszymy się jak zwykle za tydzień po 8:00. Pozdrawiam i życzę wam wspaniałego weekendu z waszymi czworonogami. Zuza Ogrodowczyk.
Psy, koty i inne kłopoty.